Premier Beata Szydło kontynuuje przegląd podległych jej resortów.
Dziś prezes Rady Ministrów spotkała się z ministrami cyfryzacji Anną Strażyńską oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Grubarczykiem.
Szefowa polskiego rządu zwróciła uwagę, że są to nowe resorty, które są najbardziej zapracowane. Wyraziła zadowolenie, że przygotowano projekty, które już funkcjonują.
Pozwoliły już w przypadku resortu pana Marka Grubarczyka rozpocząć odbudowę przemysłu stoczniowego, uporządkować gospodarkę morską, prowadzić projekty, które mają na celu ożywienie gospodarcze północnej Polski, ale też właśnie ożywienie żeglugi śródlądowej. Te wszystkie plany, projekty, które zostały już przygotowane w tej chwili, ustaliliśmy, że w tym roku będą przekładały się na konkretne realizacje kolejnych projektów. Pani minister Strażyńska przygotowała informację na temat planu resortu, który w tym roku obejmuje dalszą kontynuację. Przede wszystkim to, na co zwracałam ja uwagę w naszej rozmowie, również na to, ażeby wychodzić do obywatela, do klienta z coraz to nowymi ułatwieniami życia publicznego.
Minister Anna Strażyńska wymieniła tu m.in. program od Polski papierowej do cyfrowej.
Zgodnie pracujemy wszyscy nad tym, żeby zapewnić klientom, obywatelom i przedsiębiorcom cyfrowe usługi wysokiej jakości, uprościć procedury, zniszczyć niepotrzebne bariery prowadzenia przedsiębiorczości czy rozwoju osobistego.
Szefowa resortu cyfryzacji poinformowała, że ponad 3 miliardy złotych zostaną zainwestowane w budowę szerokopasmowego internetu. Resort chce zlikwidować tzw. białe plamy.
Tegoroczny wzrost gospodarczy nie tylko może przekroczyć 3%, ale będzie też bardzo solidny i oparty o inwestycje, powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.
Polityk odniósł się do opublikowanych wczoraj danych GUS-u dotyczących wzrostu gospodarczego Polski w ubiegłym roku.
Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego wyniki Polski są bardzo dobre, zwłaszcza w kontekście całej Europy Środkowej.
Jak popatrzymy sobie na Litwę, Łotwę, Czechy, Słowację, Węgry, mamy jeden z najlepszych wyników w Europie. Ja jestem bardzo zadowolony, bo jeszcze niedawno mówiłem o tak zwanym minicyklu koniunkturalnym i niektórzy ekonomiści powątpiewali w to. Po 3 czy 4 miesiącach się to sprawdza, że już jesteśmy na bardzo mocnej krzywej odbicia w górę. Opublikowane dzisiejsze wyniki PMI są wyższe od oczekiwań, wyższe od zeszłego miesiąca i to w miesiącu trudnym, zimowym, a więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, że idziemy w bardzo właściwym kierunku i że wzrost gospodarczy w tym roku, trudno przewidywać oczywiście, ale wszystko wskazuje na to, że nie tylko przekroczy 3%, ale będzie bardzo solidny, będzie też oparty bardzo mocno o inwestycje.
Wczoraj we wstępnym szacunku GUS poinformował, że PKB w 2016 roku liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie o 2,8% wobec wzrostu w wysokości 3,9% w roku 2015.
Według danych urzędu wzrósł także wskaźnik PMI, który określa tak zwaną moralność płatniczą i pokazuje, jak dużym ryzykiem obarczona jest dana branża. Dla Polski wynosi on blisko 55 punktów, co może świadczyć o dobrej sytuacji gospodarczej naszego kraju.
Policja ostrzega przed wyłudzeniami danych osobowych w związku z obowiązkiem posiadania zarejestrowanych kart telefonicznych.
Dziś ostatni dzień, kiedy możemy zarejestrować przedpłaconą kartę SIM, tak zwaną prepaid. Od jutra wszystkie karty, których użytkownicy nie podali swoich danych osobowych, operatorowi zostaną wyłączone.
Policjanci ostrzegają przed konsekwencjami handlu zarejestrowanymi kartami i nakazują ostrożność w związku z możliwością wyłudzenia danych.
Marek Radwański, powiatowy rzecznik konsumentów w Poznaniu, przypomina, że kartę rejestruje się bezpłatnie jeden raz.
Zdarzają się tego typu sytuacje, należy na to uważać. Pamiętajmy, że kartę możemy zarejestrować za darmo, musimy mieć w sumie tylko dowód osobisty, swój numer PESEL, numer dowodu osobistego. Po tych danych operator nasz zarejestruje naszą kartę i nasza karta prepaid będzie działać spokojnie od lutego. Nie będziemy mieli wyłączonego telefonu. Uważajmy właśnie na osoby, które próbują wcisnąć nam jakąś dodatkową, niechcianą usługę odpłatną. Zdarzały się sytuacje, że osoby szły zarejestrować kartę i wychodziły z nową podpisaną umową na abonament, zupełnie nie wiedział, że są oszukane, także uważajmy. To nie jest wielki problem, podejść do punktu, tę rejestrację dokonać spokojnie, osobiście.
Obowiązek rejestracji kart prepaid wynika z przyjętej przez Sejm na początku ubiegłego roku ustawy antyterrorystycznej. Podstawowym jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.
Rejestracja kart SIM ma ograniczyć możliwości komunikowania się oraz ukrywania przestępców, także tych, którzy mogą być zaangażowani w działalność terrorystyczną.
Litewsko-polsko-ukraińska brygada osiągnęła gotowość bojową i jest przygotowana do podjęcia operacji reagowania kryzysowego.
Jak poinformował dowódca jednostki pułkownik Zenon Brzuszko, w ubiegłym roku przygotowanie brygady zostało ocenione przez Międzynarodowy Zespół Certyfikujący według standardów i kryteriów oceny obowiązującej oddziały NATO.
W efekcie brygada osiągnęła pełną zdolność bojową, a stosowny certyfikat podpisali już ministrowie obrony trzech państw. Zaznaczył.
Od tej chwili, od 24 stycznia w zasadzie, jesteśmy gotowi, aby otrzymać zadania zgodnie z naszym przeznaczeniem, a więc udziału w realizacji operacji reagowania kryzysowego. Niemniej jednak, jak każda z organizacji, przede wszystkim musimy utrzymać tą zdolność. Aby ją utrzymać, musimy realizować przedsięwzięcia szkoleniowe, które pozwalają nam utrzymać tą spójność sztabu.
W listopadzie tego roku brygada wspólnie z Kanadyjczykami organizuje na poligonie Nowa Dęba ćwiczenia dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo Maple Arch 17.
Dowództwo i sztab litewsko-polsko-ukraińskiej brygady znajduje się w Lublinie. To obecnie 58 żołnierzy polskich, 18 ukraińskich i 5 litewskich.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpoczyna akcję Mleko dla Aleppo na rzecz dzieci z dotkniętej wojną Syrii.
Szacowany koszt programu to 20 tysięcy dolarów miesięcznie, z czego 7 dolarów przeznaczonych ma być na jedno dziecko co miesiąc. Program obejmuje około 2800 dzieci.
Liczba odbiorców jest jednak zależna od liczby urodzin i emigracji poszczególnych rodzin. O szczegółach akcji mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Stowarzyszenia.
Kościół, który jest w takiej sytuacji wojny, jest dla ludzi wszystkim, jest szpitalem, jest ochronką, jest jadłodajnią. Podjął taką decyzję, żeby tych najsłabszych objąć swoją opieką, to znaczy dać matkom, które mają dzieci, które były takie sytuacje. Pamiętamy, że jedyna woda, jaka była dostępna podczas oblężenia, to była woda z kałuży, w których one rozpuszczały zioła czy jakieś inne rzeczy, żeby cokolwiek tym dzieciom dać do jedzenia. Chcemy im użyć w ten sposób, żeby im zapewnić mleko dla dzieci, które potrzebują. Ta akcja obejmuje kilka miesięcy, bo chcemy tym matkom dać odrobinę wytchnienia, kiedy możemy już w tej chwili dotrzeć do nich w miarę spokojnie. Stąd zwracamy się z prośbą do Polaków o to, żeby ci, którzy mają taką potrzebę serca, których stać na to, żeby zechcieli wesprzeć tę akcję.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie stara się zapewnić wsparcie materialne i duszpasterskie prześladowanym chrześcijanom, a także uchodźcom, ofiarom wojen i klęsk żywiołowych.
W Polsce instytucja działa od 2006 roku. Do tej pory z Polski na rzecz Syrii przekazano za pośrednictwem stowarzyszenia ponad 10 milionów złotych.
Więcej na temat akcji Mleko dla Aleppo na stronie www.pkwp.org.
Były to informacje w Radiu Maryja.